Czytanie z Księgi Kapłańskiej. Potem Pan powiedział do Mojżesza na górze Synaj: mów do Izraelitów i powiedz im: kiedy wejdziecie do ziemi, którą daję wam, wtedy ziemia będzie także obchodzić szabat dla Pana. 6 lat będziesz obsiewał swoje pole, 6 lat będziesz obcinał swoją winnicę i będziesz zbierał jej plony. Ale w 7 roku będzie uroczysty szabat dla ziemi, szabat dla Pana. Nie będziesz wtedy obsiewał pola ani obcinał winnicy. Nie będziesz żął tego, co samo wyrośnie na polu, ani nie będziesz zbierał winogron nieobciętych. To będzie rok szabatowy dla ziemi. Szabat będzie służył wam za pokarm, tobie, słudze twemu, służącej twej, najemnikowi twemu i osiadłemu u ciebie, tym, którzy mieszkają u ciebie. Cały jego plon będzie służyć za pokarm także twojemu bydłu i zwierzętom, które są w twoim kraju. Policzysz sobie 7 lat szabatowych, to jest 7 razy po 7 lat, także czas 7 lat szabatowych będzie obejmował 49 lat. 10 dnia 7 miesiąca zatrąbisz w róg. W dniu przebłagania zatrąbicie w róg w całej waszej ziemi. Będziecie święcić 50. rok. Oznajmijcie wyzwolenie w kraju dla wszystkich jego mieszkańców. Będzie to dla was jubileusz. Każdy z was powróci do swej własności i każdy powróci do swego rodu. Cały ten rok 50. będzie dla was rokiem jubileuszowym. Nie będziecie siać, nie będziecie żąć tego, co urośnie. Nie będziecie zbierać nieobciętych winogron, bo to będzie dla was jubileusz. To będzie dla was rzecz święta. Wolno wam jednak będzie jeść to, co urośnie na polu. W tym roku jubileuszowym każdy powróci do swej własności. Kiedy więc będziecie sprzedawać coś bliźniemu albo kupować coś od bliźniego, nie wyrządzajcie krzywdy jeden drugiemu, ale odpowiednio do liczby lat, które upłynęły od jubileuszu, będziesz kupował od bliźniego, a on sprzeda tobie odpowiednio do liczby lat plonów. I więcej lat pozostaje do jubileuszu, tym większą cenę zapłacisz. Im mniej lat pozostanie, tym mniejszą cenę zapłacisz, bo ilość plonów on ci sprzedaje. Nie będziecie wyrządzać krzywdy jeden drugiemu. Będziesz się bał Boga twego, bo ja jestem Pan, Bóg wasz. Będziecie wykonywać ustawy moje i przestrzegać wyroków moich, wprowadzając je w życie, abyście mieszkali w kraju bezpiecznie. Ziemia da wam plon. Będziecie jedli do sytości. Będziecie mieszkali na niej bezpiecznie. Jeżeli zaś powiecie, co będziemy jedli w 7. roku, jeżeli nie będziemy siali ani zbierali plonów, ześlę wam błogosławieństwo w 6. roku, tak że plony wystarczą na 3 lata. W 8. roku będziecie siać i będziecie jeść z dawnych plonów. Aż do 9. roku, aż do nowych plonów, będziecie jedli dawne plony. Nie wolno sprzedawać ziemi na zawsze, bo ziemia należy do mnie, a wy jesteście u mnie przybyszami i osadnikami. Oto Słowo Boże.
Tematem Ewangelii Łukasza jest to ogromne morze chciwości, które pochłania i całe narody, dając wojny, konflikty. Morze chciwości, które rodziło to, że ktoś mógł i kupował, wydziedziczał, nie martwił się o to, co drugi człowiek może zjeść, myślał tylko o sobie, zajmował się sobą. No, jeżeli od czasu do czasu tam komuś coś kapnął, Na to już wypinał pierś przed Panem Bogiem. Popatrz, jaki ja szlachetny. Sens roku szabatowego i roku jubileuszowego, bo szabatowy to co 7 lat, a jubileuszowy 7 razy 7, czyli zapowiedź 50 nic. W momencie, kiedy przez grzech pierwszych rodziców, nieposłuszeństwo, a posłuszeństwo szatanowi, Bóg odszedł jako absolutne dobro, a przyszedł inny duch, duch ciemności, chciwości. W tym momencie człowiek niby w dalszym ciągu zewnętrznie przypominał człowieka, ale to już bardzo często było zwierzę, człekokształtne, nawet nieraz bardzo ładnie ubrane. Ja tu nie na nikogo nie patrzę. Nawet takie stojące za ołtarzem, to w Ewangelii się Pan Jezus mówi o tych, którzy stoją za ołtarzem. Otóż w momencie, kiedy człowiek stał się w głębinach swego ducha bardzo ubogi, poczuł się sam, a zaopiekował się nim inny duch, zrodziła się chciwość. I ta chciwość rządzi po dziś dzień ludzkimi wnętrzami. I stąd nawet się nie dziwimy, owszem, podziwiamy w telewizji tych, którzy mają takie dochody, taki biznes. I my mówimy, o, temu to, a gdybym ja mógł tak. Nie zazdrośmy, bo kiedyś mu Bóg powie to, co miałeś. Miałeś tym służyć innym. Mnie krzywdziłeś w każdym potrzebującym. Twoja chciwość teraz owocuje wielkim oczyszczeniem, zanim dam ci siebie na wieki. Na ziemi jesteście tylko przybyszami, osadnikami. Istniejecie chwilkę. To jest taka bańka mydlana. Życie tu na świecie. Ja, który jestem tutaj pośród was starcem, nikt nie ma moich lat. Mogę wam to zapowiedzieć. Dopiero byłem młody. Jeden z naszych ojców na rekolekcjach był młody, przystojny. Młodość minęła, ale mówi, uroda została. A myśmy w sercu mówili, ta wewnętrzna, bo zewnętrzny już nie był. A więc to przykazanie o roku, w ogóle o szabacie, o roku szabatowym, o roku wierszowym, miało być takim zimnym kubłem, kubłem zimnej wody na rozgrzane głowy i serca bardzo chciwe, które od rana do nocy, gdzie, co, komu można zabrać. I k sobie wszystko, k sobie. Ludzkie ręce mają taki szpotawy odruch, k sobie. I na nic się zdały strajki, pochody, bo człowiek nie czuje smrodu swego wnętrza. Nie czuje smrodu. Nawet jeżeli się całe lata pod mostem mieszka, to on nie wie, że on nie czuje tego. A ten, który mieszka w super warunkach, kilka razy dziennie się kąpie, on nie wie, że on śmierdzi tak, że anioł przy nim umiera, mówiąc do Boga, ja już nie mogę. Może by zmienił wachtę. Suchnie. I to smrodem takim diabelskim już. Mimo, że najlepszych perfum używa. Oczywiście męski, bo ja o damach nie mówię. Rok jubileuszowy miał przypominać i tamować chciwość. Co siódmy rok Izraelita miał sobie przypomnieć pierwszy wers psalmu 24. Do Pana należy cała ziemia i wszystko, co ją napełni. Bóg jest właścicielem. I tu jest powiedziane, nie wolno niczego sprzedawać na zawsze. Dlaczego sprzedałeś, Bóg powie, moje dobra jako swoje? Okradłeś mnie, ty draniu jeden. Świat jest tak zlaicyzowany poprzez to, że nie żyje Pismem Świętym, handluje, sprzedaje swoje. Mimo, że już 2000 lat żyjemy, kiedy Jezus w dniu pięćdziesiątnicy, w roku wierszowym, dał nam pełnię życia Bożego. Uleczył z grzechu pierworodnego. Chciał uleczyć tę chciwość, napełniając Duchem Świętym. I w pierwszych gminach chrześcijańskich wiedzieli o tym, że jest to rok wierszowy i przynosili wszystko, składali u stóp apostołów. Z wyjątkiem staruszków, dwojga, o których wiecie. Którzy mówili, a jednak coś tam sobie zachowamy w sienniku. Śmierć stawia człowieka w prawdzie, że nie jest właścicielem niczego. Również tym, którym on w testamencie zostawił, to w gruncie rzeczy wszystko w testamencie zapisujemy śmierć. Koniec złudzeń, mówi rok szabatowy i rok jubileuszowy. Do mnie wszystko należy. Jeżeli kupiłeś od biednego ziemię, to w tym roku masz mu oddać, zwrócić. Jeżeli masz niewolników, którzy za ciebie pracują, puść ich wolnych, to są moje Boże dzieci. Nie ma niewolników, bo wszyscy ludzie najpierw należą do mnie. Dlaczego takie pierwsze czytanie wybrałem? To stanie się bardziej czytelne po czytaniu dzisiejszej Ewangelii.
Oto lud wierny, szukający Boga. Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, świat i jego mieszkańcy. Albowiem On go na morzach osadził i utwierdził ponad rzekami. Kto wstąpi na górę Pana? Kto stanie w Jego świętym miejscu? Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, który nie skłonił swej duszy ku marnościom. On otrzyma błogosławieństwo od Pana i zapłatę od Boga swego Zbawcy. Oto pokolenie tych, którzy Go szukają, którzy szukają oblicza Boga Jakuba. Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Potem ujrzałem. Oto drzwi otwarte w niebie, a głos ów pierwszy, jaki słyszałem, jak gdyby trąby mówiącej ze mną, powiedział: wstąp tutaj, a to ci ukażę, co potem musi się stać. Doznałem natychmiast zachwycenia, a oto w niebie stał tron i na tronie ktoś zasiadał. A zasiadający był podobny z wyglądu do jaspisu i do krwawnika, a tęcza dookoła tronu podobna z wyglądu do szmaragdu. Dookoła tronu 24 trony, a na tronach 24 siedzących starców, odzianych w białe szaty, a na ich głowach złote wieńce. A z tronu wychodzą błyskawice i głosy, i grom, i płonie przed tronem 7 lamp ognistych, które są 7 duchami Boga. Przed tronem niby szklane morze, podobne do kryształu, a w środku tronu i dookoła tronu 4 zwierzęta, pełne oczu z przodu i z tyłu. Zwierzę pierwsze, podobne do lwa. Zwierzę drugie, podobne do wołu. Zwierzę trzecie, mające twarz jak gdyby ludzką. I zwierzę czwarte, podobne do orła w locie. 4 zwierzęta, a każde z nich ma po 6 skrzydeł, dookoła i wewnątrz są pełne oczu. I nie mają spoczynku, mówiąc dniem i nocą: święty, święty, święty Pan Bóg Wszechmogący, który był i który jest i który przychodzi. A ilekroć zwierzęta oddadzą chwałę i cześć i dziękczynienie zasiadającemu na tronie, żyjącemu na wieki wieków, upada 24 starców przed zasiadającym na tronie i oddaje pokłon żyjącemu na wieki wieków i rzuca przed tronem wieńce swe, mówiąc: godzien jesteś, Panie i Boże nasz, odebrać chwałę i cześć i moc, boś Ty stworzył wszystko, a dzięki Twej woli istniało i zostało stworzone. Oto Słowo Boże.
Całej symboliki nie będę interpretował, natomiast powiem, jak jest sedno tego czwartego rozdziału Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Sedno jest takie, Jan ma wizję Trójcy Świętej w niebie i Trójca Święta na tronie przedstawia mu się jako trzy bardzo drogie, szlachetne kamienie. Później ta wizja tych kamieni znika i w tym samym miejscu pojawiają się cztery Ewangelie, ale cztery Ewangelie jako symbole w swoich herbach. Jakie jest przesłanie? Świat po grzechu pierworodnym bardzo by chciał, żeby nie tyle człowiek słuchał Boga, tylko żeby Bóg słuchał człowieka i wymyślił sobie Boga jako taki talizman, drogi kamień, bardzo drogi talizman. Jak się dotknie, to leczy, bo talizmany leczą, czynią cuda, ale kamień milczy. I o to chodzi, żeby milczał, bo człowiek ma tyle do powiedzenia Bogu, temu talizmanowi, żeby to spełnił. I na modlitwie w gruncie rzeczy nie tyle człowiek słucha, co raczej mówi. I Bóg biedny milczy. Człowiek kończy modlitwę i baj, baj, no to teraz daje ci szansę. I taki obraz Boga znika. Pojawiają się na tronie w miejscu Trójcy Świętej cztery Ewangelie. A Ewangelie to nie jest Bóg, który milczy. Właśnie Bóg w Ewangeliach mówi. Nie ma innego Boga, jak tylko ten, który mówi w czterech Ewangeliach. Ale na szczęście mówi czynami, czyni. A zwłaszcza każda Ewangelia kończy się krzyżem i zmartwychwstaniem. Mówi czynem w krzyżu. Nigdy nikogo nie odrzuciłem i nie odrzucę. Ale musi zrobić to, że da mi szansę. Ja na siłę nikomu nie narzucę miłości z krzyża, mego zmartwychwstania. Człowiek jest istotą wolną. Jezus w Ewangeliach mówi, ale też w Ewangeliach czyni. To, co mówił, to, co mówił w Starym Testamencie, w Ewangeliach przez 3 lata, zrealizował w krzyżu jako baranek Boży. Daj mi to, co cię niszczy. Demon cię niszczy. Demon cię niszczy. Demon sprawia, że cierpisz. I przestań się okłamywać. Ja odsłoniłem w narodzie bardzo pobożnym, jak byli pełni demona. I to demon mnie ukrzyżował ich rękoma. Ale przegrał. Właśnie on zbawił. Dokonał tego, czego nie chciał. Zbawił świat i objawił bezgraniczne miłosierdzie nad człowiekiem, zmartwychwstając. I mówi, pragnę być z tobą, w tobie, jako Bóg, bo inaczej demon się będzie tobą bał. To jest to, co powtarzam tak długo, że obawiam się, że już wam to ropieje. Obyście byli zdolni słuchać tak długo, dopóki tu będę stał przed wami. Bo to jest wszystko. Ci, którzy tym żyją, to im wtedy się tak, jakbym w lampie naftowej podkręcił knota. Rozjaśnia się wszystko. Skoro tak jest i to światło, ta moc może zaistnieć we mnie, no to po co ja mam, przepraszam, chciałem powiedzieć, siwieć albo łysieć? Ja łysiałem jeszcze, zanim się o tym dowiedziałem. I miejcie mi za to. Ale wy już nie siwiejcie. Teraz schowajcie się w Chrystusie zmartwychwstałym, w Jego duchu, jak dzieci chowają się w matkę, w ojca. Żyjcie Jego obecnością. Jemu oddawajcie, Jemu powierzajcie. Bo to, co jest was i obok was, was przerasta. Bo za tym kryje się świat demonów. Dopuśćcie. Dopuśćcie do głosu miłosierdzie, zmartwychwstanie, ale jak to robić, to tylko On wie, bo miłosierdzie jest do czasu, do momentu śmierci, a później jest tylko sprawiedliwość czysta i sprawiedliwość nieba. Podsumowuję drugie czytanie. Dlaczego to takie drugie czytanie? Znowu zobaczycie, usłyszycie w Ewangelii, ale innego Boga jak ten, który jest w Ewangeliach. Ewangelie kończą się miłosierdziem krzyża, miłosierdziem zmartwychwstaniem. Nie ma. I Bóg, mimo swej wszechmocnej miłości względem nas, już czegoś piękniejszego nam nie może dać. A dlaczego cierpisz? Tradycja to sprawiła. Tradycja. Idziemy drogą tradycji do nieba. A szatan pierwszą rzecz, którą robi, to wykrada, jak pamiętacie, słowo. I nam daje cienki. I inni nam dają cienki. Ale gdyby w tobie szedł i ciebie niósł baranek, o którym była mowa w Ewangelii Łukasza w rozdziale 15, na swoich ramionach Chrystus zmartwychwstały, to byś już nie był tą owieczką, która beczy, uwikłana w krzaki życia. Alleluja, alleluja, alleluja. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynieśli i zmartwychwstali, aby was przynieść do Ojca. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: pewien bogaty człowiek miał rządca, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał go do siebie i rzekł: cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę swego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą. Na to rządca rzekł sam do siebie: co ja pocznę, skoro mój pan pozbawia mnie zarządu? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Więc co uczynię, żeby mnie ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę usunięty z zarządu? Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana. Zapytał pierwszego: ile jesteś winien mojemu panu? Ten odpowiedział: 100 beczek oliwy. On mu rzekł: weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz 50. Następnie pytał drugiego: a ty jesteś winien? Ten odrzekł: 100 korców pszenicy. I mówi mu: weź swoje zobowiązanie i napisz 80. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił, bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światła. Ja także wam powiadam, zyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. To w drobnej rzeczy jest wierny, ten wielki wierny będzie. To w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten wielki nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobra kto wam powierzy? Jeżeli w zarządzie cudem dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze? Żaden sługa nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo tam z tamtym będzie trzymał, a tym zgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Oto słowo Pańskie. Oto słowo Pańskie. Żeby zrozumieć, od pewnego czasu powtarzam wam jak refren, na czym polega słowo Pana zmartwychwstałego w tym czytanym, słyszanym tekście. Trzeba koniecznie otworzyć Pismo Święte. Zróbmy to symbolicznie, mimo iż już zamknąłem, byście wy naprawdę otwierali. Bo dopiero wtedy, kiedy otworzymy Pismo Święte i popatrzymy na kontekst, dopiero zaczynamy rozumieć. I mamy szansę zrozumieć. Bo co było w ubiegłej niedzieli? Jaka Ewangelia? Na czym się skończyła? Kto pamięta? Ręka rogowy. Syn marnotrawny. Tak jest, dziękuję. Czyli czytamy, w oparciu o kompozycję. Zresztą jesteśmy pełni podziwu dla ojca, który miał dwóch, nie powiem synów, ale synków. Obaj go smucili. Miał pogan, który symbolem był syn marnotrawny, ale miał też naród wybrany, potomstwo Abrahama, który był tym starszym, wiernym rzekomo Bogu. Ale gdy poganie zaczęli się nawracać i przychodzi do Jezusa, to się gniewali na Jezusa. Źle się czuli, jak Pan Jezus wychodził poza Palestynę. O tym pisze poemat Boga Człowieka. Jezus nam. A Judasz to w ogóle był wściekły. Chodził taki, żeby pogryzł. Jezus w Ewangelii Łukasza na początku swojej publicznej działalności przychodzi do swego Nazaretu i mówi: macie mi za złe, dlaczego zaczynam w Kafarnaum, gdzie tyle pogan, a tak maleńko Żydów? No bo mielibyście kłopoty we mnie zobaczyć spełnienie się obietnic Bożych, bo nie znacie Pisma Świętego. A zresztą macie przykłady, że ten, w którego wierzycie, o którym mówi, mówią Księgi Święte Starego Testamentu, tak samo uzdrawiał. Swoje miłosierdzie wylewał na wdowę, w Sarepcie Sydońskiej, wskrzesił jej syna, jak i uzdrowił z trądu ministra wojny, który był ministrem króla syryjskiego. Bóg tak samo kocha. Koniec. I prowadzono Jezusa na wzgórze takie, żeby go strącić. I obelgą jest postawienie nas na równi z poganami. My to coś. To tłumaczy, dlaczego ten starszy syn, który jest wierny rzekomo ojcu, jest przy ojcu, wrócił z pola, gdzie pracował i nie chciał wejść. Cieszyć się, że jego młodszy syn, brat, nawrócił się i przyszedł do ojca, i ojciec z całym niebem szaleje z radości. I bezpośrednio mówiłem wam o tym, to się niestety w przepowiadaniu kapłanów za mało akcentuje, albo w ogóle się nie akcentuje, dlaczego pogniewał się starszy syn. Bo wiedział, że teraz będzie musiał się podzielić tym majątkiem, który on ma. A on był chciwy. On nawet przyjaciółmi się nie zabawił. Nie był w stanie zabić koźlęcia, czy też baranka, żeby się pocieszyć. Ale przypisał to ojcu: ty mi nie dałeś mu takich szans. I ta dzisiejsza przypowieść to jest przypowieść, kto w historii Kościoła będzie dla Boga tym starszym synem. Kto w oczach Boga będzie tym starszym synem. Ponieważ Jezus widział, że my będziemy mieli podziw dla Boga Ojca, przypowieści o synu marnotrawnym, podziw dlatego, że pokonał swoją pychę i przyszedł do Ojca, i będziemy mieli niechęć do starszego brata, który powiedział: o nie. I my w sercu mamy takie słowa: o słodz. Był z Radziecka. O słodz. Był przy ojcu, ale nie był przy ojcu dla ojca, tylko był dla majątku, dla zysku. I teraz w tej przypowieści Jezus mówi: chciałbym, żebyście w tym starszym synu, mając w sobie historię mego krzyża, zmartwychwstania, pięćdziesiątnicy i później Eucharystię, zobaczyli, czy aby nie jesteście na poziomie starszego brata. Bo też macie dookoła siebie ludzi, którymi gardzicie. Czyli nie chcecie im służyć tym miłosierdziem, które jest Bogu Ojcu. Mamy podziw dla ojca, podziw dla syna marnotrawnego i dezaprobatę dla starszego. I oto powód tej przypowieści. Kto w moich oczach nie będzie służył temu miłosierdziu, które było w Bogu Ojcu i najpierw wysłał anioła Gabriela, żeby w Marii jego syn, który przynosi bogactwo miłosierdzia Ojca na ten świat, stał się człowiekiem, tylko po to, żeby być barankiem Bożym, zainaugurować nową postawę w stosunku do zła. Kluczem do zrozumienia dzisiejszej Ewangelii są słowa: Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił, bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunku z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światła. Na co to wskazuje? To wskazuje na to, że wtedy wydarzyło się coś, o czym sobie gadano w Palestynie. W czasach starożytnych, ale także i dziś, wielcy właściciele ziemscy nie zajmowali się zarządzaniem tych swoich wielkich dóbr, tylko ogłaszali przetarg, żeby te swoje dobra oddać w fachowe ręce, żeby i właściciel miał pożytek, i ten, który się reprezentuje właściciela, ale także, żeby i dobrze było poddanym. Bo jak ten rządca przeciśnie śrubę, no to uśmierci tych, którzy realnie pracują na roli i winnicach. I też by właściciel poniósł chłodę. I wygrał przetarg taki chciwiec, który mówi tak: Panu będę uczciwie zwracał, ale też tak przycisnę tę śrubę i będę miał więcej oliwy, więcej pszenicy. I do właściciela, który sobie takiego rządcę niestety zafundował, zgłaszali się raz po raz i mówimy: my resztkami funkcjonujemy. To nie da rady, wszystko padnie. No i wtedy ów bogaty człowiek powiedział do rządcy: chodź tu, ptaszku, chodź. Koniec twoich rządów, ale musisz się rozliczyć ze mną. W takim terminie. A więc tutaj wcale nie chodzi o jakiś przekręt i wcale przekrętu nie pochwalił bogaty człowiek. Bo ten rządca poszedł do swoich podwładnych i powiedział: słuchaj, jakie masz zaległości w spłaceniu? Takie i takie. A ty jakie? I obszedł, chciał powiedzieć, wszystkich parafian. I mówi: to, słuchaj, to nie ma żadnych długów, czyli zareagował miłosierdziem. Z tych zapasów, które sobie nagromadził rządca, zapłacił Panu, a anulował długi wszystkim pracownikom rolnym, czy pracującym czy na roli, czy w winnicach. Nie macie żadnych długów. Czyli zgrzeszył miłosierdziem, jak wcześniej był bez miłosierdzia. Oczywiście radość była ogromna i bogaty człowiek dowiedział się, jak zareagował rządca. I się okropnie ucieszył. O, zmądrzał. I dlatego go pochwalił. Czy zostawił? To ja nie wiem. Wygląda na to, że nie wzbudził w nim zaufania. Natomiast Jezus posłużył się tym faktem bardzo powszechnie znanym i zaadoptował do tego bogactwa, które Bóg Ojciec dał w akcie stwórczym, o którym mówi Psalm 24 dziś: do Pana należy cała ziemia i wszystko, co ją wypełnia. On jest właścicielem. A tych chwilowo rządzą z tytułu śmierci. Może ci jakaś choróbka dotknie? Koniec potęgi twojej i twojej chciwości. A więc Jezus zaadoptował to, żeby powiedzieć o bogactwie, które mamy od Boga Ojca Stwórcy. Chcę powiedzieć o tym bogactwie, które mamy dzięki Fiat Marii. Oliwa, Duch Święty, ona przyjęła Ducha Świętego i dla siebie, dla rodziny ludzkiej, który w niej począł Baranka Bożego, który Baranka Bożego wypełnił podczas sztu w Jordanii, Ducha Świętego, który w Wieczerniku najpierw stąpił na głowę Maryi, jak wiemy, z dopełnienia, które Jezus ukazał w poemacie Boga Człowieka. Duch Święty jako korona spoczął na głowie Maryi. Dzięki Tobie, dzięki Twemu Fiat, ja teraz stąpię do serc Nowego Izraela, do 12 apostołów. A więc za oliwą czuje się to bogactwo, które przyszło dzięki Fiat Maryi. A świecznik, jak widzimy tu na tym ołtarzu, ani świece nie mogą płonąć, jeżeli nie ma oliwy. A oliwa to Duch Święty, a oliwa to Księgi Święte. Trzeba nieustannie dolewać do naszej wyniosłej głowy światło Ksiąg Świętych, żeby tam świeciło, cały świecznik, żeby świecił. Na nic się zda złoty świecznik, jeżeli zabraknie oliwy. Ale nawet nie martwmy się, że jesteśmy knotem i wszystko knocimy, bo już nie knocimy, tylko świecimy, jeżeli knot jest zanurzony w Pismo Święte. Więc witajcie knoty, mówi do was knot. Tylko bądźmy zanurzeni w oliwę, a będziemy świecić. Maryja zapali w Izraelu na uroczystościach domowych. Zawsze matka domu zapalała. Wszystko już było pod natchnieniem w Starym Testamencie. A więc tutaj mamy zobaczyć bogactwo, które przyszło Maryi. Stopeczek oliwy, on mu rzekł: weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz 50. Pięćdziesiątnica. I w czasie pięćdziesiątnicy, kiedy to bogactwo Bożego życia wtunęło w serca apostołów wszystkich zgromadzonych chrześcijan, kiedy powiedzieli, no to się nie liczy tutaj, co ja mam. I zaczęli przynosić do stóp apostołów i mówią, no to wreszcie zrealizujmy ten rok nie tylko szabatowy, ale wierszowy tutaj, o. Ale musieli mieć sobie bogactwo inne. Bóg mnie kocha, Bóg mnie uczynił szczęśliwym swoją obecność. Dopiero wtedy człowiek szczęśliwy może coś tam wyciągnąć, portfel z kieszeni i z portfela i kapnąć bliźnie. Z miną taką, że patrzy się, czy jest fotoreporterem. Popatrzcie, jakie mam wielkie i szlachetne serce. A nie daje ze swego, tylko daje to, co Bóg mu dał w dzierżawę. Mówimy, że Jezus zaadoptował. Już widzimy to, tę pierwszą adoptację, że powiedział, co zawdzięczamy Maryi. A teraz, mówi o sobie, poszedł do drugiego i pyta, ile jesteś winien memu Panu, czy Bogu korczu. 100 korców pszenicy. I żeby to czytelnym się stało, musimy otworzyć Ewangelię Jana. Po uroczystym wjeździe do Jerozolimy, jak wiecie, Jezus jeszcze próbuje dać ostatnią szansę otworzyć oczy tym, którzy planowali z Niego zrobić baranka paschalnego. Jest taki moment, rozdział 12 od wiersza 20. Taki moment, kiedy do Jezusa podchodzi, który z apostołów mówi: Panie, są tu Grecy, prozelici, którzy wierzą w Ciebie, bo oni sam też z Kafarną pochodzą, czy z Betsajdy, niedaleko Kafarną, po drugiej stronie Jordanu. I chcieliby koniecznie z Tobą porozmawiać, Tobą się ucieszyć. Jezus mówi: ból przeszedł moje serce. Przecież będą świadkami Wielkiego Piątku, w mojej szczytowej godzinie, że ja, zbawiając świat, dam zgorszenie tym, którzy nie są przygotowani do. I co robi w tej trudnej sytuacji? Jezus robi to, czego my nie robimy. Ojcze, zaradź, wyzwól mnie z tej godziny. Uwolnij ich od tego zgorszenia. I Bóg Ojciec odpowiedział, jak ja wam nie powiem tutaj. Wy sobie w domu przeczytajcie. Zagrzmiało, pokojnie się odezwał. Niektórzy dobrze to zrozumieli. Duch do niego przemówił. A Jezus prosił: Ojciec, uwierzytelnia mnie. Jezus z kolei do tych prozelitów, Greków, mówi: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo. A jeżeli obumrze, przyniesie dopiero plon. Pszenica, która ma w sobie życie Boże, w glebie nie umiera. Ona zyskuje nowe życie. Chrześcijanin śmierci nie umiera. On sięga po Boże pełniejsze życie. Nie ma śmierci. Tylko poganie w sobie mają śmierć. Śmierć to jest grzech. Demon w nas. A to jest przejście w życie. Odrzucam byle jakie ubranie. Nawet gdyby było z szafy wyjęte, wypracowane. Ja otrzymuję szaty, o których na początku powiedziałem, że święty Paweł ilekroć razy mówił o zmartwychwstaniu, to mówi o nowej szacie. Liczba 100, dwukrotnie powtarzana, to jest symbol Jezusa Chrystusa. Pełnia. Jezus z liczby 10 uczynił, rozmnożył 10 przykazań na 100. Na 100 na pełnię miłosierdzia. A przyjdzie dalej Duch Święty, pojawi się 1000. I u progu tego fenomenu stoimy, ale wcześniej co nieco trzeba będzie poddać się oczyszczeniu, które może zaboli w środku, a na zewnątrz na pewno. Pszenica. On mu odpowiedział, siada i napisz 80. Dlaczego tym razem liczba 80? 8. Pierwszy dzień po szabacie. Pierwszy dzień po szabacie. Liczba 8. I dlatego wam przeczytałem owoc zmartwychwstania w czwartym rozdziale Apokalipsy świętego Jana Apostoła, że Jezus zmartwychwstały da też 4 Ewangelie. A 4 Ewangelie w Ewangelii Łukasza są, to już czytaliśmy, komentowali, 4 błogosławieni, 4 biada. Liczba 8. A zatem, jeżeli pszenica, to Eucharystia. Jeżeli Eucharystia i pierwsza część Eucharystii to jest Słowo Boże, czyli w czytaniach przychodzi Maryja, niebowzięta, niepokalana ze swoim duchem. I trzeba w Eucharystii przeżywać dzieło i Marii w pierwszej części liturgii Słowa, a później katechezę pszenicy. Nie bój się, pszenica nie ginie, tylko zamienia się w pełniejsze życie. Zarządca darów Bożych w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie, a więc Kościół. A Kościół to owszem, hierarchia, owszem, Kościół, ale każdy z nas. Trwonimy majątek. Trwonimy, ilekroć razy nie żyjemy Chrystusem zmartwychwstałym. Nie jesteśmy zdolni do przeżywania dwóch krzyża. Trwonimy. Byłoby się z czego spowiadać, prawda? Ja też pierwszy w kolejce bym musiał stanąć. W każdej Eucharystii przeżywajmy w pierwszej części pięćdziesiątnicę, a w drugiej części, że Jezus nas posyła w świat, który być może z nas nam zada śmierć. Zło będzie nas dotykać, ale jeżeli Chrystus zmartwychwstały w nas będzie, nie będziemy trwonić zdobyczy krzyża, zmartwychwstania. Będziemy uprawiać miłosierdzie. Dlaczego Jezus w kontekście starszego brata o tym mówi? Ponieważ niestety w pewnym momencie w związku z Eucharystią, sakramentami, my będziemy mówili nieco łaska, tylko taryfa jest taka i taka. Za pogrzeb tyle, za ślub tyle, za chrzest tyle i możesz oczywiście więcej dać. I bardzo mi przykro było, jak z tym, co się wydarzyło na Watykanie, że papież Franciszek poprosił swoich proboszczów, być może i wikariów, na razie z Rzymu i powiedział, słuchajcie, nie stawiajcie żadnej taryfy. Tego nie wolno. Być może, że już pod wpływem tej Ewangelii, którą sobie wcześniej przeczytał. Jedni proboszczowie na pewno się ucieszyli, inni zasmucili. To wszystko zależy. To wszystko zależy. Ale sprawa wyszła na jaw. Otóż trzecia część Apokalipsy świętego Jana Apostoła, trzecia część Apokalipsy, odsłania ogrom zgorszenia, jakie się zrodził w świecie, na skutek tego, żeśmy nie żyli dostatecznie, brali oliwę i nie żyli w duchu tego ziarna pszenicy. Ogrom zgorszenia. I pozwólcie, że ja, to jest na internecie, w moich komentarzach Apokalipsy, bywalcy niektórzy to słyszeli, ja tutaj teraz o tym nie będę mówił, żeby siebie i was oszczędzić. To jest tematem trzeciej tajemnicy fatimskiej, która nie była ogłoszona. I nie, i prawdopodobnie żaden, może ten papież zdecyduje się. Ale on na razie robi takie jaskółki. Nie zamieszkał w pałacu. Nie jeździ limuzyną. Tym samym zakłopotanie wprawia kardynał, biskup, po niektórych proboszczów. Ja na hulajnodze jeszcze. To znaczy, używam samochodu, który mi Pan mówił. Trzecia część Apokalipsy. Odsłania grozę prawdziwości tej Ewangelii. Po co? Po co Jezusowi, który w Ewangelii Łukasza urodził się w stajni, a myśmy z tego zrobili, o jakie to romantyczne, o jak to było zabawne, że on się urodził w stajni. To nie było zabawne. To było cierpienie, to był stres. Ból Maryi, ból Józefa. Ja jako Bóg, który stał się człowiekiem, chcę od was, byście zawsze przychodzili do ostatnich i byli z ostatnimi, bo inaczej zaniknie miłosierdzie. Bo ja na końcu swojej misji też byłem ostatni i zrodziłem siebie dla Ojca zmartwychwstania. Też jako dobry pasterz, też odrzucony, bo o pasterzach tamtych czasów mówili uczeni w piśmie, faryzeusze, lud ziemi. Jeżeli ktoś na pewno będzie potępiony, to mówili, to właśnie ci pasterze. Ale na razie dobrą robotę robią, bo prawie za darmo nam wypasają owce. Ale do nieba na pewno nie. Przychodząc Bóg na ten świat, mówi, oni są piękni. Daleko mam do tego piękni. I kończę, bo niektórzy już drugi sen mają. W Ewangelii Łukasza od 2000 lat jest przesłanie, jaki powinien być Kościół, a tymczasem rzeka chciwości nie tylko płynie poprzez ten świat, rodząc spustoszenie, ale również przez Kościół płynie ta rzeka chciwości. Przyjdę i zmienię włodarza. To się dokona w naszych czasach, być może na naszych oczach. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.